Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiejszego popołudnia i niezmiernie się cieszę, że nasze spotkanie może dojść do skutku. Chciałbym na wstępie przypomnieć tylko, że nasze spotkanie dzisiejsze jest jak gdyby początkiem ostatnich dwóch pełnych weekendów. Piątek, sobota, niedziela, czyli jutro i w niedzielę, tak jak zwykle o godzinie 17:00. I ostatnie trzy spotkania za tydzień, w piątek, sobota i niedziela. Chciałbym też przypomnieć, że tutaj w holu przy wyjściu jest stoisko z literaturą, na którym na pewno znajdziemy rzeczy interesujące nas, ale też chciałbym powiedzieć, że zawsze możemy tam znaleźć literaturę, która obraca się w temacie, który poruszamy danego dnia. Ja na koniec dzisiaj powiem o dwóch pozycjach książkowych, które są tam na stoisku, które w szczególny sposób mówią o tym, o czym dzisiaj będziemy mówili. 14 czerwca 1944 roku Adolf Hitler, który wiedział, że pomału przegrywa wojnę, wyznaczył super ważne spotkanie dla swoich największych dowódców. To spotkanie miało odbyć się w siedzibie Erwina Rommela, jednego z wielkich niemieckich dowódców, który znany był przede wszystkim z kampanii w Afryce. I w ostatniej chwili, kiedy właściwie zostało kilka godzin do tego ważnego spotkania, Hitler swojemu sekretarzowi wydał polecenie, aby zmienić miejsce spotkania. I to spotkanie nie odbyło się w siedzibie, w rezydencji Erwina Rommela, ale w specjalnym bunkrze oznaczonym W2. Dzisiaj historycy II wojny światowej mówią, że nie ma dokładnych danych na temat tego niezwykłego kroku Adolfa Hitlera. Dlatego, że nie ma żadnych dowodów, że Hitler wiedział naprawdę, dlaczego podjął taką decyzję. Ale jedna rzecz jest pewna. Erwin Rommel, feldmarszałek niemiecki, podjął decyzję, że kiedy spotka się Hitler wraz z wielkimi generałami niemieckimi w jego rezydencji, doprowadzi do aresztowania Hitlera i próby zawarcia pokoju z aliantami. Kim był Erwin Rommel? Doskonale wykształcony wojskowy, który dał się poznać podczas działań w I wojnie światowej, został odznaczony krzyżem żelaznym, krzyżem zasługi. Był znany w Niemczech jako wspaniały strateg, który jako jedyny posiadał taką niezwykłą wiedzę na temat wojsk pancernych, które dopiero stawały się modne w Europie. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Erwin Rommel był sekretarzem kancelarii Adolfa Hitlera. Był bardzo blisko niego. I wtedy, kiedy wojska włoskie w Afryce zaczęły ponosić klęskę z korpusem alianckim, w walce z korpusem aliantów, wtedy Hitler podjął decyzję, że wyśle tam Rommela. Kiedy Erwin Rommel znalazł się w Afryce i zaczął kierować Afrika Korpus, doskonale wyposażony niemiecki korpus pancerny, zaczął odnosić niezwykłe sukcesy. Ale potem, kiedy minął jeden rok i potrzeba było uzupełnień w armii, stawała się rzecz bardzo dziwna. Mianowicie z naczelnego dowództwa w Niemczech Nie przychodziły odpowiedzi, które mówiły, nie ma problemu, uzupełnimy ilość wozów bojowych, uzupełnimy ilość czołgów, doślemy amunicji, przekażemy taką i taką ilość żołnierzy. Erwin Rommel otrzymywał telegramy, w których coraz częściej otrzymywał informacje, ciężka sytuacja, nie możemy zaspokoić pana żądań. Po upływie półtora roku Erwin Rommel zmienił swoje nastawienie i stał się przeciwnikiem Adolfa Hitlera. Historycy II wojny światowej piszą, że z najwierniejszego żołnierza Adolfa Hitlera stał się jeden z najzagorzalszych wrogów Adolfa Hitlera. Ale Erwin Rommel miał specyficzną wizję. Posłuchajcie państwo. Wyobraził sobie, że jeżeli doprowadzi do aresztowania wodza III Rzeszy, uda mu się zawrzeć pokój z aliantami i być może tak czy inaczej on zostanie zwycięzcą. Wiecie państwo, jaki był finał Erwina Rommla? Kiedy niedaleko stąd, w Kętrzynie, obok Kętrzyna, znajduje się kwatera Hitlera, kiedy w 1944 roku dochodzi do zamachu na Adolfa Hitlera, zorganizowanym przez młodego oficera Wehrmachtu, Stauffenberga, Hitler rozpętuje nagonkę na wszystkich swoich dowódców. I kilku z najwyżej postawionych generałów niemieckich, aby oczyścić siebie z zarzutu, obciąża Erwina Rommla odpowiedzialnością za zamach. U jednego z nich zostaje znaleziona lista przyszłego rządu III Rzeszy, gdzie Erwin Rommel znajduje się na pierwszej pozycji. 22 października 1944 roku pod dom Erwina Rommla podjeżdża elegancki samochód. Wysiada z niego jeden z generałów hitlerowskich, który był przyjacielem Rommla. I Rommel, kiedy widzi go, jak idzie ku niemu, mówi do swojej żony: o, chyba przekażą mi, bo jest trudna sytuacja, armię A, dowództwo tej armii w moje ręce. Ale jego przyjaciel przychodzi i powiedział: słuchaj, nie wiem, czy wiesz, że Adolf Hitler dowiedział się o tym, że jesteś udziałowcem spisku przeciwko niemu. Masz dwie drogi do wyboru. Jeśli będziesz usiłował wyjść z tego domu, zostaniesz zabity. Ale Hitler oferuje ci najlepsze rozwiązanie, honorowe rozwiązanie. Sięgnął do kieszeni, wyjął fiolkę i mówi: masz. Adolf Hitler gwarantuje ci, że jeżeli popełnisz samobójstwo, nikt o tym nie będzie wiedział i urządzą ci państwowy pogrzeb i umrzesz jako bohater III Rzeszy. Jeden z historyków, który spotykał się z rodziną Erwina Rommla, napisał, że kiedy rozmawiał po latach z żoną Erwina Rommla, ona powiedziała, że mąż przyszedł do niej i powiedział tak: mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Myślałem, że jestem zwycięzcą, a za 15 minut będę martwy. A potem wyszedł, wsiadł do samochodu, reprezentacyjnego samochodu, wsiadł na tylne siedzenie, włożył fiolkę do ust i przegryzł. za 3 minuty nie żył. Wielu ludzi, którzy próbują ocenić wydarzenia historii, zastanawia się nad jedną kwestią. Czy człowiek pokroju Erwina Rommela był świadom swoich wyborów na początku swojej drogi? Kiedy Adolf Hitler stał na czele NSDAP, kiedy wybuchła II wojna światowa, kiedy Niemcy siały zniszczenie tam, gdzie weszły wojska niemieckie. Czy zdawał sobie sprawę z tego, w którą stronę to wszystko zmierza? A jednak wciąż wierzył, że pewnego dnia będzie mógł stanąć jako zwycięzca. Niestety nigdy nim nie został. W kilkanaście lat po wojnie opublikowano pamiętniki żony Rommela i wtedy nagle ci, którzy znali bliżej tą historię, dowiedzieli się, że to nie tak było. Że kiedy przyjeżdżał jego przyjaciel, generał, do niego do domu, aby powiedzieć mu o wyroku Hitlera, to w tym samym czasie przygotowywany był państwowy pogrzeb, dlatego że Hitler wiedział, że Rommel jest człowiekiem honoru i skorzysta z tego drugiego rozwiązania, popełni samobójstwo. Kiedy Rommel jeszcze żył, już przygotowane były szczegóły uroczystości, państwowej uroczystości pogrzebowej bohatera III Rzeszy. Pewnego rodzaju paradoks. Czy zwycięzca? Drodzy Państwo, na ile w naszym życiu ponosimy odpowiedzialność za decyzje, które podejmujemy? Jak często w naszym życiu jesteśmy świadomi, że droga, którą idziemy, prowadzi do fantastycznego, dobrego, pozytywnego efektu, albo odwrotnie? Pamiętam kiedyś, kiedy jeden z moich przyjaciół zaprosił mnie na spotkanie do pewnej pani. Kiedy wszedłem tam do domu, dosłownie od progu można było rozpędzać dym papierosowy, żeby można było spokojnie zobaczyć, co jest w głębi mieszkania. Kiedy wszedłem dalej, ze zdziwieniem, a właściwie z pretensją do mojego przyjaciela, zobaczyłem, że pani tego domu jest inwalidką. Nie ma obydwu nóg, siedzi na wózku. Rozmawialiśmy o wielu sprawach, ale w pewnym momencie, kiedy powiedziałem o tym, jak ciężko czasami jest podejmować w życiu te najważniejsze decyzje, ona nagle powiedziała: wie pan co, niech pan się nade mną nie lituje. Dlatego, że ja sama jestem odpowiedzialna za mój stan. Pewnego dnia lekarz powiedział mi: proszę panią, pani układ krwionośny funkcjonuje bardzo źle. Naczynia przestają funkcjonować w sposób właściwy. Jest bardzo duży poziom zwapnienia naczyń krwionośnych. Musi pani zreformować swoją dietę, musi pani przestać przede wszystkim palić. A ona powiedziała mi, i wie pan, co ja mu powiedziałam? Ja mogę zreformować swoją dietę, mogę jeść o połowę mniej, ale na pewno nie przestać palić. I widzi pan? Nie mam obydwu nóg, ale nadal palę. Nie miała żadnych skrupułów przed powiedzeniem tego w sposób całkowicie bezpośredni. Niech pan zobaczy, nie mam obydwu nóg, ale nadal palę. Bo ja z tego nigdy nie jestem w stanie zrezygnować. Wiecie państwo, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, w Nowym Testamencie, ten apostoł Paweł, o którym już tutaj mówiliśmy wiele razy, napisał słowa, które w sposób niesamowity określają odpowiedzialność człowieka za decyzje, które podejmujemy w swoim życiu. I tak w 19 wierszu, 20 i 21 pierwszego rozdziału listu do Rzymian apostoł Paweł mówi tak. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nie mają nic na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Być może trochę za dużo przeczytałem, może wystarczył ten pierwszy werset. Ale apostoł Paweł powiedział coś niezwykle dosadnego. Wiecie Państwo, niektórzy ludzie mają zakodowaną jedną odpowiedź. Ja naprawdę nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, że to tak jest. Przez ostatnie stulecie poziom wiedzy na naszej planecie wzrósł w tak gigantyczny sposób. Jest to taka forma przyspieszenia, która nie notuje podobnych w całej historii ludzkości. Wiecie Państwo, ja mogę przytaczać mnóstwo odkryć, o których kiedyś nigdy nie słyszałem, a potem byłem ich świadkiem, a niektóre z nich rozwijają się w tak oszałamiającym tempie, że nie jesteśmy w stanie nadążyć za nimi. Ale generalnie dostęp do wiedzy jest tak nieprawdopodobny, jaki nie ma sobie równego w historii naszej Ziemi. Przecież właściwie musimy być świadomi, że jeżeli znajdziemy jakiekolwiek hasło, które jest dla nas problemem, wystarczy, że siądziemy przed komputerem, wybierzemy pierwszą, lepszą wyszukiwarkę, przeglądarkę, wpiszemy hasło, podamy dział, dziedzinę i za chwilę braknie nam czasu, żeby przeczytać interpretacji i wyjaśnień na ten temat. Właściwie to, o czym jesteśmy w stanie powiedzieć na naszych spotkaniach, jest dostępne absolutnie dla każdego z nas. Ale wiecie Państwo, apostoł Paweł mówi o jednej niezwykłej rzeczy. Że czasami usiłujemy stępić wrażliwość naszej świadomości i powiedzieć sobie, nie, to nie jest takie ważne. A w konsekwencji on mówi, ale przecież stajemy w sytuacji, w której jesteśmy bez wymówki. Czy potrafimy określić, co jest dobrem, a co jest złem? Czy potrafimy powiedzieć, co jest naprawdę dobre, a co jest złe? Ja również posłużę się Biblią jako formą definicji. W pierwszym liście Jana, trzecim rozdziale i wierszu czwartym jest swoistego rodzaju definicja tego, co jest dobrem, a co jest złem. Posłuchajmy. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział i wiersz czwarty. Każdy, kto popełnia grzech, inaczej zło, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Zaraz, czy my to naprawdę prawidłowo rozumiemy? Zło jest czym? Jest przestępstwem zakonu. Jakiego zakonu? O jakim tutaj zakonie mówimy? Pewnego dnia znalazłem się w mieszkaniu młodego człowieka, który wiódł bardzo dostatnie materialnie życie. I on chciał porozmawiać na temat sensu życia. I w pewnym momencie zadał mi pytanie: proszę mi powiedzieć, co dla Pana jest dobrem, a co jest złem? Ja może nie najlepiej to sformułowałem wtedy, jak sobie przypominam, ale sięgnąłem do Biblii i powiedziałem mu: proszę Pana, dla mnie dobrem jest to, co Bóg nim nazywa, a złem jest złamaniem Bożych zasad. A on wtedy zapytał się, jakich zasad? Ja mówię, tych, które Pan doskonale zna. To jest Boży dekalog. To są przykazania. To jest 10 Bożych przykazań. A on mówi, a wie Pan, kiedyś słyszałem o nich. Byłem zdziwiony, czy on żartuje, czy poważnie mówi. Otworzyłem Biblię i przeczytałem z drugiej księgi Mojżesza, z 20 rozdziału, 10 Bożych przykazań. A on wysłuchał i nagle powiedział, wie Pan co, ale to nie dla mnie. To nie dla mnie. Dlatego, że ja wybrałem życie, w którym wolę nie zastanawiać się w ogóle nad tym, czy ja łamię, przestępuję ten zakaz. Ja chciałbym żyć w takiej świadomości, że dokonuję wyboru i korzystam z tego, co po prostu mi życie przyniosło. Drodzy Państwo, Bóg Izraelowi, który wyszedł z niewoli egipskiej po ponad 400 latach niewoli, kiedy przekazywał 10 przykazań, Boże prawo, dekalog, normy moralne, to rozpoczął je od niezwykłego stwierdzenia i od niezwykłego określenia. I ja chciałbym w tej chwili do niego sięgnąć. Druga księga Mojżesza, 20 rozdział i wiersz 2. Proszę posłuchać. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czy to ma jakieś znaczenie? Nie tak dawno miałem możliwość z grupą przyjaciół być w kościele w Suwałkach, gdzie niesamowita sceneria jest stworzona na całym dziedzińcu prowadzącym do kościoła. Tam był dekalog podzielony na fragmenty napisane na skalę. Ale ja chciałbym postawić dzisiaj problem. Dlaczego Bóg w tak niezwykły sposób rozpoczął wykład, bardzo krótki, na temat tego, co jest dobrem, a co nim nie jest? Jam jest Pan Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Przepraszam, chciałem powiedzieć coś bardzo przykrego o sobie. Kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, i podejmowałem w życiu chyba nie najlepsze decyzje. Moja mama usiłowała mi pewne rzeczy wytłumaczyć. I wtedy muszę Państwu powiedzieć, że dostrzegałem w sobie przedziwną reakcję. Że im częściej mi ona mówiła o rzeczach naprawdę bardzo dobrych, bardzo ważnych. Bynajmniej dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że takie to były. Tym trudniej mogłem je znosić. Aż pamiętam, kiedy zrobiłem gigantyczny życiowy błąd. I wróciłem późnym wieczorem do pokoju. Byłem sam. I w pewnym momencie usłyszałem, jak po cichutku otwierają się drzwi do mojego pokoju. I zobaczyłem moją mamę, która stała w drzwiach. Wiecie Państwo, ona zrobiła coś bardzo dziwnego. Złapała za klamkę, otworzyła drzwi, uchyliła je i patrzyła na mnie. A ja wtedy zrobiłem taki gest i mówię: mamo, ale proszę Cię, ale ani słowa nie mów. Dlaczego? Doświadczyliście kiedyś tego? Może nikt z Was nie doświadczał takich problemów. Ale ja wtedy zobaczyłem, jak moja mama chciała coś powiedzieć i nie potrafiła. I stała, trzymała tą klamkę i przełykała ślinę, nabierała powietrza i jej usta drżały i wciąż nie potrafiła. A ja nie mogłem tego znieść, że wiedziałem, że to, cokolwiek ona powie, jest z pewnością dobrem. Ale to mnie ograniczało. Z pewnością to, co ja bym usłyszał za chwilę, było: dlaczego tak robisz? Dlaczego tak postępujesz? Nie idź tam, nie rób tego. Ja dzisiaj jestem jej wdzięczny za to, że wtedy stanęła w drzwiach. Ale wiecie, co Bóg robi? Bóg stanął przed Izraelem i powiedział: chciałem Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Tylko najpierw, zanim Ci cokolwiek powiem, chcę Ci powiedzieć rzecz najważniejszą. Jaką? Wiesz, kim dla mnie jesteś? Wiesz, kim dla mnie jesteś? Jesteś kimś najcenniejszym. Nigdy nie zapomniałem o Tobie, kiedy byłeś w niewoli egipskiej. Nigdy nie zapomniałem o Tobie i cierpiałem, kiedy pracowałeś ciężko tam na polach Egiptu. Jesteś mi najbliższym dzieckiem. I ja postanowiłem, że wyprowadzę Cię z niewoli egipskiej. Jesteś tak cennym dla mnie, że zrobiłem wszystko, co można było zrobić dla swojego dobra. A teraz posłuchaj. Jeżeli chcesz żyć pomiędzy innymi narodami, jeżeli chcesz w swoim życiu nie ponosić smutnych konsekwencji, to chcę Ci coś powiedzieć. I wtedy Bóg mówi: nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imię Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić, a 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Drodzy Państwo, przeczytałem pierwsze 4 przykazania. Pewnego dnia przed spotkaniem podobnym do tego spotkania odwiedziłem mojego przyjaciela, który był artystą plastykiem. I powiedziałem: Józefie, mam do Ciebie prośbę. Chcę mówić o Bożym prawie, o dekalogu. Czy mógłbyś mi zrobić pewnego rodzaju ilustrację? A on mówi: no, pomyślę. I kiedy przyszedłem do niego po około tygodniu, na jego sztaludze był rysunek i szkic. I wiecie Państwo, jak on to przedstawił? Graficznie. Fantastycznie. Jako mur, który oddziela człowieka od rzeczy złych, albo zabezpiecza człowieka przed rzeczami złymi. Znacie Państwo takie pojęcie jak wielobóstwo? Dzisiaj wielu ludzi chce być absolutnie wolnymi w kwestii swojego myślenia, a także w kwestii swojego wierzenia. Ale kiedy przypominam sobie ilustrację Józefa, tą, którą później namalował na takim płótnie, z którego korzystałem, to myślę sobie, że gdybyśmy w życiu zastosowali to, co Bóg ma nam do powiedzenia naprawdę, nie mielibyśmy dzisiaj problemów z wieloma rzeczami. W jednym z największych miast Stanów Zjednoczonych, Los Angeles, jest ulica, na której nie ma ani jednego prywatnego domu. Są tylko kościoły. Ale specyfika tej ulicy polega nie na tym tylko, że są tam kościoły, tylko że nie ma 2 takich samych kościołów. To znaczy chodzi o denominację religijną, o przynależność. Co ileś metrów jest kościół, w którym ludzie inaczej wierzą, inaczej widzą Boga, inaczej Go przedstawiają, inaczej się do Niego zwracają, inaczej o Nim mówią, inaczej Go akceptują, inaczej widzą możliwość realizowania Jego woli. Drodzy Państwo, często nie widzimy jednej rzeczy, że wszystko, co Bóg chciał uczynić dla człowieka, to pragnął go zabezpieczyć przed błędem i przed fatalnymi konsekwencjami. Ale posłuchajmy dalej. Od przykazania 4 Biblia mówi tak. Od przykazania 5. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego woła, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Kiedy pomyślę o tej ilustracji, którą namalował Józef, to, drodzy Państwo, gdybyśmy powiedzieli, że to jest naprawdę priorytetowa rzecz w naszym życiu, to musielibyśmy powiedzieć, że nasz dom ma szansę być szczęśliwym domem, że nasz kościół ma być, może być szczęśliwym miejscem, że nasze dobrosąsiedzkie relacje są jak najlepsze. Nikt nie nastaje na własność drugiego człowieka, bo o tym mówi Boży Dekalog. To Bóg chciał, aby człowiek w życiu doświadczył konsekwencji, które wynikają z realizacji tego, co jest naprawdę dobre. Ale drodzy Państwo, jako ludzie mamy pewien problem. I apostoł Paweł w liście do Rzymian i 7 rozdziale mówi, że nasze ludzkie skłonności nie zawsze popychają nas do najlepszych rozwiązań. Że czasami decydujemy się na rozwiązania, które zaprzeczają temu, co sami myślimy i co sami mówimy. Czy to jest możliwe? Apostoł Paweł, ten człowiek, o którym już tutaj mówiliśmy na drugim spotkaniu, że w sposób niesamowity potrafił mówić o swoim życiu, jak gdyby życiu świętym, to w liście do Rzymian i 7 rozdziale w pewnym momencie wyraża myśl, która jest niesamowita. 24 werset. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Nie mamy dzisiaj możliwości, abyśmy cały tutaj 7 rozdział czytali i kontekst tego 24 wiersza. Ale wiecie, apostoł Paweł mówi o rzeczy niesamowite. On mówi, ja chcę dobrze. Ja mam dobre pragnienia, ja mam dobre plany. A potem, nim zdążyłem pomyśleć, to przyszła realizacja, ale czasami bardzo smutna w konsekwencjach. I tak się dzieje w życiu wielu ludzi. Drodzy Państwo, czy jest jakaś szansa, aby kiedykolwiek mogło być inaczej? Czy pamiętacie jeszcze werset, który przeczytałem jako tekst wstępu do Bożego Dekalogu, do 10 Bożych przykazań z 20 rozdziału 2 Księgi Mojżesza? Gdzie Bóg mówi tak. Ja jestem kto? Ja jestem Twoim Bogiem. Twoim Bogiem. Ja zrobiłem dla Ciebie jedną rzecz. Ja Ciebie wyprowadziłem z niewoli egipskiej. Czy wiecie Państwo, w którą stronę zmierzam? W tej wypowiedzi jest coś niebywałego. Jest coś ponadczasowego. My nie musimy myśleć o niewoli w Egipcie. Ale my możemy myśleć o niewoli sytuacji, w której każdy z nas się dzisiaj znajduje. Ile rzeczy chcielibyśmy, aby nigdy nie zdarzyły się w naszym życiu? O ilu rzeczach chcielibyśmy zapomnieć i więcej ich nie wspominać? Ile słów wypowiedzieliśmy takich, które nigdy nie powinny opuścić naszych ust? Ile myśli pojawiło się w naszym umyśle, których nie chcielibyśmy, aby tam kiedykolwiek znalazły swoje miejsce? Wiecie, o tym mówi apostoł Paweł. Mówi, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale wiecie, apostoł Paweł jest człowiekiem naprawdę wierzącym. I on tego Boga, który przed kilkoma tysiącami lat wyprowadził z niewoli egipskiej naród izraelski, traktuje bardzo poważnie. I apostoł Paweł jeszcze jedną rzecz wie. Wiecie jaką? Ja wam opowiedziałem przed chwilą pewną rzecz, taką bardzo osobistą, mówiąc o relacjach między moją mamą a między mną. Od tamtego czasu minęło kilkadziesiąt lat. Moja mama ma dzisiaj ponad 80 lat. Ale kiedy słyszę jej głos w słuchawce telefonu, to wiecie, o czym wiem? I co wiem? Że nic się nie zmieniło. Że ona dla mojego dobra zrobiłaby to samo, co 30 lat wcześniej. To samo. I ona nadal pozostaje matką. A nadal ja jestem jej dzieckiem. Czy myślicie, że Bóg zapomniał o kimkolwiek z was? Czy myślicie, że Bóg, patrząc na naród izraelski, stwierdził, ciebie to miłuję, a inni ludzie są mi obojętni, a poza tym minęło kilka tysięcy lat, zmieniły się warunki, zmieniła się rzeczywistość. Dzisiaj miłość jest inaczej postrzegana. Wiecie, co pięknego napisał apostoł Paweł? Apostoł Paweł napisał tak. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A potem w jednym rozdziale dalej, w 8 rozdziale listu do Rzymian, ten sam apostoł Paweł pisze w sposób naprawdę cudowny w 11 wierszu tak. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Pozornie jest to trochę zawiłe, ale możemy to uprościć do bardzo prostej myśli. Apostoł Paweł mówi tak. Czy wierzycie w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Mówimy o tym jako o wielkim cudzie. Apostoł Paweł w kontekście jak gdyby tego zadaje pytanie. A czy wiesz, z jakiej mocy skorzystał Chrystus, kiedy został zmartwychwzbudzony? Apostoł Paweł mówi, chcę tobie powiedzieć, człowieku X, Marek, do ciebie to mówię, że ta sama moc, która zmartwychwzbudziła Chrystusa, może ożywić nasze śmiertelne ciała. Innymi słowy, wiecie, Bóg jest tak cudowny, że mówi, słuchaj, ja chcę, żebyś szedł drogą dobrą, ale chcę cię wyposażyć w siłę i w moc do tego, abyś odnosił zwycięstwo w swoim życiu. Erwin Rommel, kiedy zaciągnął się do Wehrmachtu i kiedy w 1939 roku stał u boku Adolfa Hitlera, był przekonany, że dzięki Führerowi będzie zwycięzcą. W 1944 roku odebrał swoje życie, sobie życie, przekreślając wszelkie nadzieje. Dlatego, że wiedział, że dokonał fatalnego wyboru. Jakiego wyboru dokonujesz ty? Jakiego wyboru dokonuję ja w kwestii życiowego zwycięstwa? Drodzy Państwo, na pierwszym ze spotkań przeczytałem nieprawdopodobnie prosty werset Pisma Świętego, ale jeden z najcudowniejszych w całej Biblii, który mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego poświęcił, żeby każdy z nas, jeśli tylko wierzymy, abyśmy mieli żywot wieczny. A czego On oczekuje w zamian za to zwycięstwo? Czego oczekuje w zamian? Pieniędzy? Wielkich zasług? Pełnego poświęcenia? Ofiary życia? Czego oczekuje w zamian? Chciałbym, abyśmy na chwilę otworzyli ostatni werset, który chciałem dzisiaj przeczytać z pierwszego listu Jana i piąty rozdział. Jest to przecudowna myśl wyrażona przez Jana. Pierwszy list Jana, piąty rozdział i wiersz drugi i trzeci. A potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Czasami opowiadam takie zdarzenie z mojego życia, kiedy stanąłem naprzeciwko pewnej pani, która chciała ze mną rozmawiać na temat Pisma Świętego i po chwili rozmowy powiedziała: wie pan co, ja to nie mam takiego zacięcia do tego, żeby czytać, żeby martwić się o to, co tam jest napisane, bo wie pan, mi to wystarczy w życiu tylko jedna rzecz. Mi to wystarczy świadomość, że ja miłuję Boga. A ja tak odruchowo mówię: wie pani co, ja powiem pani szczerze, że ja mam z tym problemy. Bo ja nie wiem do końca, co to, jak to można miłować Boga. Niech pani mi powie, jak pani miłuje Boga. Wiecie, jak ta pani odpowiedziała na pytanie, jak pani miłuje Boga? A ona tak stanęła naprzeciwko mnie, popatrzyła przez chwilę w ziemię, a potem powiedziała: ja go tak miłuję. Czy jakby się ktoś z was zapytał tak: powiedz mi, jak ty miłujesz swojego męża? Jak tak by przy świadkach żona odpowiedziała: ja go tak kocham. Chyba ten mąż nie byłby zbytnio uszczęśliwiony, prawda? Bowiem miłość można określić. Nie do końca można wszystko zdefiniować, ale można powiedzieć, na czym ona polega. Wiecie, jak tu jest pięknie napisane? Że Bóg nie oczekuje od swoich dzieci służby ze strachu, z powodu kalkulacji, wyrachowania, ale oczekuje czego? Mam najważniejsze pytanie dzisiejszego wieczoru. Powiedzcie, jak można zapłacić za miłość? Jak? to większość z was odpowiedziała jednym wyrazem. Ale to określenie zapłacić, prawda, chyba tutaj nam w ogóle nie pasuje. Ale większość z was odpowiedziała miłością. Ja czasami używam takiej banalnej ilustracji. Czy możecie sobie wyobrazić zakochanego po uszy młodego człowieka, który ma się spotkać z obiektem swojej miłości? I biegnie do najbliższej kwiaciarni, nerwowo patrząc na zegarek, czy jeszcze zdąży, i w kwiaciarni dokonuje wyboru. I mówi tak, proszę tą najpiękniejszą wiązankę. I kupuje tą najpiękniejszą wiązankę, płaci, biegnie na spotkanie i kiedy spotyka obiekt swojej miłości, mówi, witaj, to dla ciebie. A potem szybko szuka po kieszeni i mówi, słuchaj, poczekaj jeszcze chwilę, czy gdzieś tutaj miałem paragon za tą wiązankę. Tu proszę, zobacz, to kosztowało 35 zł. Czemu się śmiejecie? Dlatego, że to chyba nie tak byście widzieli, prawda? Właśnie tam to w ogóle nie ma znaczenia. To może mieć znaczenie dla niego, kiedy kupuje te kwiaty, że więcej pieniędzy nie ma. Ale nigdy to nie będzie miało znaczenia jakiegokolwiek, aby odzyskać to, te środki, które zainwestował w te kwiaty. Dlatego, że miłość jest ponad tym. Wiecie, jak pięknie Bóg powiedział? Poprzez Jana. Miłość do Boga nie polega na deklaracjach. Miłość do Boga nie polega na kalkulacjach. Miłość do Boga nie polega na dyskusji długiej, czy warto, czy nie warto. Ale miłość do Boga polega na odpowiedzeniu pozytywnie na miłość, którą Bóg kieruje do nas. A Jan mówi, jeśli naprawdę miłujesz Boga, to co Bóg powiedział w swoim prawie, odbierzesz jako co? Jako co? Muszę przestrzegać. Odbierzesz jako wyraz Bożej miłości. Kochani, w Księdze Apokalipsy i trzecim rozdziale, przepraszam, 21 rozdziale, jest werset, który tutaj już czytałem na pierwszym spotkaniu, wiersz 7, 21 rozdziału. Ale Boże pragnienie wobec każdego z nas, ciebie, mnie, jest tylko jedno. Abyś był zwycięzcą. Nie zainwestuj swojego życia, swojej mądrości, swojej wartości w inny cel, który nie daje gwarancji żadnego zwycięstwa. W 21 rozdziale Księgi Objawienia i wierszu 7 jest napisane: zwycięzca odziedziczy to wszystko. Ja mu będę Bogiem, a on mi będzie moim dzieckiem, moim synem. Erwin Rommel swoje zwycięstwo położył w rękach Adolfa Hitlera. Nigdy nie został zwycięzcą. Został samobójcą. przymuszony zrezygnował ze swojego życia. Bóg daje ci szansę życia. I chciałbym, drodzy Państwo, abyśmy cudowność tego daru mogli ocenić w sposób właściwy w naszym życiu. Jest taka cudowna pieśń, która zaczyna się od słów cudownej łaski, takiej niezwykłej dar. On daje każdemu z nas, abyśmy byli zwycięzcami. Posłuchajmy tej pieśni.
Thank you.
Każdym spotkaniu. Chciałbym poprosić, abyśmy w tej chwili, jeśli tylko jest to Waszym życzeniem, przyłączyli się w myślach do słów tej prostej modlitwy. Ojcze nasz i Panie, chcemy Tobie podziękować za łaskę Twoją, którą nam dajesz. Za to, że Ty od zarania dziejów troszczysz się o każdego z nas i dajesz nam nadzieję na autentyczne, prawdziwe zwycięstwo, kiedy przyjdziesz na tą ziemię jeszcze raz. Pomóż nam, Panie, abyśmy w naszym życiu dokonywali najlepszych wyborów przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy Państwo, chciałbym przypomnieć, jutro nasze spotkanie jest tak jak zwykle o godzinie 17:00, a dzisiaj chciałbym powiedzieć, że tam przy stoisku z literaturą możecie Państwo otrzymać za darmo taką cieniutką broszurkę, która nosi tytuł Dekalog, w której wymienione są przykazania Boże. Chciałbym też powiedzieć, że fantastyczną książką jest Przypowieści Chrystusa, w której interpretacja Przypowieści Chrystusa wyjaśnia wiele kwestii życiowych. Życzę wszystkiego, co najlepsze i zapraszam serdecznie jutro o godzinie 17:00. Do widzenia.